Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Jaka płaca minimalna w 2025 roku? Jest propozycja rządu, co na to przedsiębiorcy i jak zareagują pracownicy. Poznaliśmy też koszty budowy elektrowni jądrowej, czy uda się nam ją sfinansować. Handel w niedzielę za i przeciw, cła na chińskie elektryki, czy to początek wojny handlowej, kto wyjdzie z niej wygrany. I krajowa turystyka, która wróciła do stanu sprzed pandemii. Jak się to udało i czy uda się to utrzymać jeszcze dłużej, ten wzrost. Między innymi o tym za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Krzysztof Kilian, były prezes PGE, były minister łączności, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Roman Szczepan Kniter, wiceprezes firmy Landsberg. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od pieniędzy. Ludzie, przy okazji, od stycznia najniższa pensja wyniesie 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 30,20 zł. Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia. No i wczoraj właśnie uznano, że to będzie propozycja. Ta propozycja oznacza wzrost o 326 zł. W stosunku do kwoty obowiązującej, będzie obowiązywała od 1 lipca i to będzie kwota 4300 zł, czyli o 7,6% więcej. Według szacunków płaca minimalna obejmie ponad 3 miliony pracowników. No i właściwie jeszcze przed tą podwyżką, która będzie obowiązywała od lipca, już pracodawcy alarmują, że no, jest to bardzo wysoka płaca minimalna. Z drugiej strony Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaczyna informować, że Polska zaczyna tracić taki element przetargowy w walce o inwestorów, czyli właśnie płaca. No i właśnie, płaca minimalna, podwyżka od stycznia, a wynika ona z ustawy, za i przeciw. A jeszcze dopowiem, że przecież mamy unijne rozporządzenia, które również określają płacę minimalną i tutaj też do tego trzeba się dostosować. I co na to przedsiębiorcy?
To jest zawsze problem. Wynagrodzenia to jest zawsze kwestia... Znaczy widzimy to zawsze z dwóch różnych stron. Pracodawca widzi to jako swój koszt, a pracownik wiadomo, że chce zarabiać jak najwięcej. Ta podwyżka, tutaj przeczytałem takiego ciekawego tweeta pana Tomasza Wyłudy, że brutto to jest 426 zł, z czego połowę zyska pracownik, a połowę w podatkach zyska państwo. Więc z jednej strony poprawiamy jakby trochę, nazwijmy to, samopoczucie pracownikowi, natomiast państwo też poprawia swój końcowy rachunek przychodów w postaci danin, które i pracobiorcy, i pracownicy składają się wspólnie na to, żeby było co dzielić. Więc to jest taka kwestia, która będzie zawsze budziła dyskusję, bo przy inflacji, która zaburzyła całość działań naszych, tutaj jeżeli chodzi o regulację płac, o produktywność, która powinna rosnąć wraz z wynagrodzeniami, a ona nie rośnie aż tak mocno, ażeby pokryć te dodatkowe, nazwijmy to, wydatki na płace. Niemniej, taka jest decyzja rządu i teraz Rada Dialogu Społecznego, czy też czynniki społeczne i wszyscy zainteresowani muszą uzgodnić te, nazwijmy to, minimum kompromisu, a żebyśmy mogli dalej pójść. Zawsze wiadomo, że kij ma zawsze dwa końce. Pracodawca będzie widział koszty, pracownik nadzieje na lepsze zarobki. Z drugiej strony to, co pani przeczytała, ten kolejny tutaj punkt, który jest poprawa na rynku turystyki, wiąże się właśnie też z tym pierwszym, czyli jeżeli mamy trochę więcej pieniędzy, trochę nam się poprawia w sensie naszych możliwych oszczędności, no to możemy konsumować. Jak nie mamy poprawy, to nie konsumujemy. Z drugiej strony, jak konsumujemy, nakręcamy koniunkturę. I te rzeczy są wszystkie ze sobą razem powiązane, więc musimy mądrze iść do przodu.
Tu ja bym jeszcze dodał to, co pani Iwona powiedziała, że
Tomasz Kloskowski.
Ten punkt istotny, że jednak nasza gospodarka traci pewną konkurencyjność. I tutaj to, co widzimy, bo też pamiętajmy, jeżeli mówimy o tej płacy minimalnej, to nie mówimy o tym, że w przedsiębiorstwach IT ludzie zarabiają płacę minimalną, bo nie zarabiają. Natomiast wszelkie usługi outsourcingowe, na przykład sprzątania, to one są zależne od tej płacy minimalnej i to oznacza wzrost kosztów dla przedsiębiorstw. Wzrost kosztów dla przedsiębiorstw oznacza również ten brak konkurencyjności i to, co widzimy na rynku biurowym, to, że się firmy no niestety przerzucają na Indie i na inne kraje, to nas dotknie i to jest też element, trzeba o tym pamiętać.
Ja bym dodał jeszcze, że
Roman, jeszcze
myślę, że ta płaca minimalna, ona powinna być też dyskutowana w kontekście jakby geografii. To znaczy my żyjemy w Trójmieście i wiemy o tym, że jeżeli chodzi o Trójmiasto, to rynek decyduje o tym, że te wynagrodzenia są wyższe. Być może ta sfera na przykład tych usług najprostszych, ona gdzieś tam jakoś odczuje tą zmianę. Natomiast w przypadku mniejszych miejscowości, tej Polski B i C w rozumieniu, tam gdzie to bezrobocie jest większe i tak dalej, to są jakby realne zmiany. Tam konkurencyjność przedsiębiorstw, o których koledzy tutaj powiedzieli, absolutnie właśnie często jest zbudowana na wysokości wynagrodzenia i tej płacy minimalnej, która jest zapisana na umowie. Ja bym zwrócił uwagę, że ten wzrost płacy minimalnej zaproponowany, nie wiemy, czy on taki będzie. To jest propozycja na razie rządu. Tutaj słusznie pan minister powiedział, że po prostu to jest początek jakiegoś dialogu i być może on się skończy na poziomie celu inflacyjnego, a cel inflacyjny w budżecie jest na poziomie tam 4,1. Znaczy, może nie cel, estymacja, bo cel jest oczywiście niższy, natomiast estymacja inflacyjna jest na poziomie 4%, więc w zasadzie propozycja budżetowa mówi o tym, że realnie wynagrodzenie minimalne ma urosnąć o 3%. Tak? Więc być może tutaj jakaś dyskusja jeszcze się pojawi i dojdzie do korekty, natomiast no, z punktu widzenia serca oczywiście życzymy wszystkim, żeby ludzie zarabiali więcej, żeby ich było stać, pracowali mniej, zarabiali więcej. Natomiast po drugiej stronie medalu właśnie, tak jak tutaj już zostało powiedziane, no, pracodawcy często mają tą przewagę zbudowaną niestety na wysokości jakby wynagrodzeń. I jeżeli tutaj te wynagrodzenia, one przestaną być konkurencyjne w stosunku do Rumunii na przykład, tak? W stosunku do Bułgarii, do tych nowych krajów jakby unijnych, to coraz więcej tam lokowanych jest też inwestycji. Już nie mówię nawet o azjatyckich inwestycjach i przenoszeniu wszystkich call center, jakby tych centrach usług wspólnych. Natomiast no, takiej prostej reguły tutaj nie ma i przestrzegałbym przed takim prostym jakby hura optymizmem na zasadzie rosną płace, jest dobrze. To niestety tak nie jest, bo skutkiem, i to chyba też warto głośno powiedzieć, płaca minimalna parę lat temu, chyba 2 czy 3 lata temu, dotyczyła, nie wiem, 1 miliona ludzi, czyli 1 milion ludzi miał na umowach o pracę minimalną płacę. Teraz ostatnie zmiany, przecież wzrosty na poziomie 17-20%, spowodowały, że dotyczy to już chyba 3,5 miliona ludzi. Czy za chwilę nie będzie tak, w przyszłym roku, że to już będzie 5 milionów? A co to oznacza? To oznacza w praktyce, że tam, gdzie jest minimalny zapis o minimalnym wynagrodzeniu, bardzo często element szarej strefy. To znaczy, to są ludzie zatrudnieni na minimalnej krajowej, a jednocześnie w małych biznesach po prostu pojawia się szara strefa. Więc z punktu widzenia jakby także budżetu państwa wcale nie musi być tak, że to jest per saldo dobre.
Tak, ale też bym się nie koncentrował tylko na tym, że tracimy konkurencyjność, no bo nie możemy być konkurencyjni wyłącznie w sprzątaniu,
I
pilnowaniu
na
parkingach i tak dalej. Czyli takich najprostszych usługach, czy też czynnościach, które są związane, nie wiem, z montowaniem czegoś i tak dalej. To jest rola oczywiście rządu, żeby mądrze zaprojektować zdarzenia, które zmienią też strukturę gospodarki, postawią na rzeczy, które się dzisiaj pojawiają, a które są w zainteresowaniu na przykład młodego pokolenia. To jest sztuczna inteligencja. Czy też wszystkie rzeczy związane z cyfrowymi zdarzeniami, które się dzieją w świecie. Tu jeszcze możemy zaczynać mniej, może nie tak jak Amerykanie, ale jesteśmy na tym samym mniej więcej poziomie. Przynajmniej ten rozwój jeszcze nie odskoczył od nas aż tak bardzo, że nie możemy włączyć się do tego. Czy my mamy jakieś ślady, że tak powiem, myślenia o tym z punktu widzenia władzy? No nie mamy. Czy mamy, że tak powiem, coś, co wpłynęło na poprawienie jakości edukacji naszych przyszłych, nie wiem, pracobiorców, czy to po szkołach średnich, zawodowych, czy wyższych? No nie widać tej dyskusji, a to jest klucz do tak naprawdę do sukcesu, żeby stać się konkurencyjnym na rynku, a nie tylko proste czynności i wykonywać i obracać się w kierunku inwestora, że my tu zapłacimy 2 razy mniej czy 3 razy mniej, bo te koszty będą mniejsze. To nie jest droga. To była dobra droga na początku, jak byliśmy outsiderami tych wszystkich zmian i musieliśmy się uczyć i 10 rzeczy naraz robić. Dzisiaj trzeba pomyśleć o rozwoju. I usuwać bariery przede wszystkim. Polska jest nadal... W Polsce jest nagromadzonych tysiące różnych barier, które uniemożliwiają prowadzenie normalnej działalności. Poza tym ten przedsiębiorca, to wiadomo, że to jest podejrzana osoba, najczęściej przyszły kandydat na złodzieja, przestępcę lub coś w tym rodzaju.
No, to już się chyba, panie prezesie, zmienia powoli, nie, takie
no, to ja mogę powiedzieć, że nie.
Mam wrażenie, że trochę lepiej jest. Może nieznacznie lepiej, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, ale chyba trochę lepiej jest. A nie ma tej chęci do upraszczania prawa, bo nawet właśnie ostatnio pojawiły się jakieś raporty, z których wynikało, że polskie prawo podatkowe należy do najbardziej zawiłych, trudnych, bardzo utrudniających właśnie życie bariera przedsiębiorcom. I to dlaczego do tej pory nie udało się przez ponad te 30 lat zmienić, uprościć tego prawa? I jakoś nie widzę chęci, żeby
nie
to
ma
robić
chęci,
dalej.
Bo bardzo ciężko jest wyjść z tego kanonu takiego myślenia post-PRL-owskiego, gdzie z jednej strony chcemy, żeby coś się działo, a z drugiej strony nie chcemy żadnych zmian. Najlepiej, żeby to się działo u sąsiada. U nas nie. W związku z tym dyskutujemy, komplikujemy. Sejm przyjmuje kilkaset ustaw rocznie. No, teoretycznie każdy obywatel powinien znać te ustawy, no więc jeżeli to się ma tak odbywać, no to jest taka droga trochę donikąd. W związku z tym jesteśmy przez to też bardzo mocno niekonkurencyjni, ponieważ bariery właśnie takie formalno-prawne są bardzo trudne do przejścia. Przychodzą bardzo duzi, oni mają bardzo dużo pieniędzy, mają dobre kancelarie prawne i one w tym momencie tak naprawdę mogą utorować, jeżeli ktoś chce. Natomiast przeciętny, ten mały biznes, na którym, że tak powiem, z reguły stoi dobrobyt państwa, no,
właśnie najwyższe podatki, tak prawdę mówiąc. Tak. Które nie ma zasobów, żeby dokonać właśnie tych optymalizacji, które robią wielkie korporacje i tak dalej. Natomiast ja jeszcze dopowiedziałbym jedną bardzo ważną rzecz, kiedy mówimy tutaj o tej konkurencyjności, bo nie zapominajmy, co się wydarzyło 1,5-2 lata temu tym tak zwanym Nowym Ładem. To znaczy na przedsiębiorców składka zdrowotna 5% i tak dalej. Tak? To są gigantyczny podatek. Nazywajmy rzeczy też po imieniu. Ta składka zdrowotna, tak jest. Ona się stała dodatkowym podatkiem. W związku z tym wprowadzono w praktyce, tak, podwyższono bardzo radykalnie w ostatnim czasie również podatki. Więc pamiętajmy o tym, że w zasadzie w przeciągu ostatnich 3 lat ta kumulacja jakby tego typu zdarzeń i obciążeń jest bardzo duża. I teraz ja zgadzam się z tym, że oczywiście super, jak gospodarka nie jest zbudowana na konkurencyjności wynagrodzeń, tylko na technologii, na sztucznej inteligencji, na czymś jeszcze. Tak. Tylko, że no, na to też trzeba czasu, a pamiętajmy, co się w ostatnich 3 czy 4 latach wydarzyło. Tak prawdę mówiąc, walczyliśmy z pandemią, wydrukowaliśmy mnóstwo pieniędzy i teraz wszyscy za to, tak prawdę mówiąc, solidarnie płacimy. Czytaj, najwięcej płacą najbiedniejsi.
A ja bym dodał do tego idealnego świata, którego mi brakuje w gospodarce, to jeszcze to, żeby urzędnicy, którzy tworzą to prawo, którzy tak naprawdę wpływają na nasze życie przedsiębiorców, żeby chociaż, ja wiem, 2-3 lata przepracowali w biznesie. I tego mi brakuje. Żeby oni czuli, że przetrzymanie jakiejś decyzji w szufladzie o miesiąc, jak to skutkuje dla przedsiębiorcy. Żeby on to po prostu zrozumiał. Już nie mówię o zawiłościach podatkowych, żeby czuł, która zmiana co powoduje, ale tego mi cały czas brakuje, no ale zdaję sobie sprawę, że to jest świat idealny.
Jest taki kraj, w którym taki model działa, Stany Zjednoczone. Najpierw musisz mieć dobrych $100 milionów, żeby pchać się do polityki. U nas jest odwrotnie, więc rzeczywiście jeszcze chwilę musimy nad tym wszystkim popracować.
Koszty szacunkowe budowy tej inwestycji to będzie około 115 miliardów złotych, ale są też koszty technologii, prac budowlanych, koszty działalności spółki, inwestycji towarzyszących. To dodatkowych 35 miliardów złotych, w sumie około 150 miliardów, ale tak jak mówię, to są szacunki. No i uruchomienie może w 2040 roku, czyli za 16 lat. 150 miliardów złotych koszty budowy szacunkowo za 16 lat. Jestem ogromną zwolenniczką atomu, ale czy jest szansa, że my się tego atomu doczekamy? Bo tak się zastanawiam, 16 lat, proszę panów, to jest to, co się w tej chwili dzieje w technologiach, w odkryciach, w rozwoju, no to ta technologia, o której my dzisiaj myślimy, być może za 16 lat będzie już przestarzała.
Panie redaktor, tak wywołuje, takie tutaj chce wywołać skandal jakiś tutaj.
Raczej żebyśmy się doczekali tej elektrowni, to bezpieczeństwo energetyczne.
Tak, jak budujemy jakąś strategię, no to budujemy na bazie tych technologii, tych dostępnych narzędzi, które są. Dzisiaj jest dostępna technologia jądrowa, OZE, węgiel schodzący, trochę gazu. być może trochę wody, my akurat tej wody za dużo nie mamy. W związku z tym nasze władze, nasz rząd zdecydował się, żeby budować elektrownię jądrową. Ona jest droga. Ona jest do sfinansowania, że tak powiem, za pomocą różnych narzędzi w momencie, kiedy już jest zbudowana. I to się nazywa kontrakt różnicowy, akurat zaakceptowany przez Brukselę. Czesi właśnie miesiąc temu, może nawet niecały, otrzymali taką zgodę na rozbudowę elektrowni Dukowany 2. To jest ich operator, ČEZ, będzie to budował razem z Francuzami. I tam jest jeden problem w tej całej budowie. I w tej tak samo będzie ten sam problem. Bo ten kontrakt różnicowy zaczyna dopiero działać wtedy, kiedy jest produkowana energia. No bo jak jej nie ma, no to kontrakt różnicowy nie działa. Ale zanim zostanie wyprodukowana pierwsza energia, no to trzeba wyłożyć naprawdę dziesiątki miliardów złotych na różnego rodzaju prace konstrukcyjne, budowlane. Ja już nie mówię o tych tam technologicznych i tak dalej. I tutaj akurat rząd czeski zaproponował takie rozwiązanie, gdzie będzie pożyczka nisko oprocentowana plus skrócenie okresu zwrotu z tytułu kontraktu różnicowego z 60 lat do 40. Być może polskie władze podejdą do tego bardzo podobnie i będą podobnie rozmawiały z Komisją Europejską, żeby to w ten sposób sfinansować, bo nie można finansować na zasadzie pomocy publicznej, czyli nie można dać gwarancji na przykład rządowych. Ktoś by wyłożył pieniądze, są gwarancje, tego nie można. Można dać pożyczkę celową dla spółki. To jest oczywiście droga technologia, ale musimy coś robić. Zdecydowaliśmy się na to, to robimy to. Będą inne rzeczy, to będziemy też robili inne rzeczy. Dzisiaj na razie tych technologii w sensie takim komercyjnym nie ma. Małe reaktory jądrowe są cały czas w fazie badawczej, koncepcyjnej. Ani jeden reaktor nie został skomercjalizowany. To znaczy ma wszelkie dopuszczenia. Można powiedzieć, mamy określone i zbudowane finansowanie i możemy zacząć sprzedawać rozwiązanie. Tego jeszcze nie ma. Kwestia kiedyś paliwa przejściowego jako gaz, bo gaz byłby też dobrym paliwem przejściowym do rozwiązania problemów, ale ta doświadczenia te rosyjskie tutaj i ich agresji w Ukrainie spowodowały załamanie rynku gazu, bo gaz jest oczywiście takim paliwem, które powoduje, że ma mniejszą emisję, przynajmniej o połowę niż węgiel, a z drugiej strony budowa elektrowni gazowej, takiej 600-700 MW, trwa 28 miesięcy. No to jest 28 miesięcy i to jest w granicach niecałych 2 miliardów złotych. W związku z tym to też, że tak powiem, stanęło pod dużym znakiem zapytania. No więc koncentrujemy się na rozwiązaniach, powiedzmy, dużych, długoterminowych, drogich, które dałyby zabezpieczenie. Co będzie w przyszłości, tego nie wiemy.
No ja bym jeszcze dodał, że też nie przywiązujmy się do tego kosztu, który tutaj jest podany, bo to jest infrastrukturalna wielka inwestycja, to ja obserwuję na CPK-u, jak te miliardy w jedną, w drugą stronę, wiecie, 10-15 miliardów, to jakby miejsce
znikało.
Po przecinku tak jest. No i pamiętajmy, przez te kilkanaście lat branży budowlanej jeszcze tyle się stanie, jeszcze nie wiemy, jak będą kształtowały się ceny materiałów. Firmy budowlane zabezpieczą swoje ryzyko, więc ja niestety się obawiam, że to będą o wiele większe koszty.
A ja trochę biję kij w mrowisko, bo zadam pytanie, a dlaczego my to chcemy budować? Bo mnie jako konsumenta i myśląc trochę o moich dzieciach i także reprezentującego przedsiębiorcę interesuje, ile będzie kosztował prąd za 15 lat na bazie tej technologii. W związku z tym dla mnie to jest kluczowy komunikat, które oczywiście ja wiem o tym, że te opracowania są i gdyby poszperać i tak dalej, to pewne rzeczy można wyczytać. Natomiast uważam, że tak wielki projekt, jeżeli mówimy o inwestycji dzisiaj szacowanej na 150 miliardów, to po pierwsze, to powinien być projekt narodowy i tu nie powinno być żadnej dyskusji o tym, czy to jest projekt Platformy, PiS-u, kogokolwiek. To powinien być projekt narodowy, bo to jest projekt na wiele dekad i te władze się zmienią i tak dalej. I tu trzeba znaleźć kompromis i trzeba się dogadać po prostu, żeby zrobić coś raz wspólnie, dobrze na wiele, wiele dekad. Ja wiem, że być może to brzmi naiwnie, ale tak uważam. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że przy takiej skali jakby inwestycji, no my musimy znać parametry podstawowe. Każdy konsument powinien wiedzieć, jeżeli dzisiaj jeden megawatt kosztuje go, nie wiem, kwotę X, tak, to po zbudowaniu tej technologii on będzie tyle lub tyle, a tak naprawdę najbardziej to, co interesuje przedsiębiorcę, to jakie to będzie odniesienie do tego, ile płaci Niemiec, ile płaci Francuz, to znaczy mówiliśmy przed chwilą o konkurencyjności na przykład gospodarki. No są, wiadomo, że są gałęzie, które są mocno energetyczne i tak dalej, energochłonne. W związku z tym to są rzeczy, które po prostu powinny być kluczowymi parametrami, które każdy Polak, tak prawdę mówiąc, powinien móc wyrecytować i wiedzieć trzy podstawowe czy cztery podstawowe KPI-e. Dlaczego to ma być na północy? Dlaczego to jest w Lubartowie? To po pierwsze. Po drugie, dlaczego ta infrastruktura, która więcej jest jej na południu przesyłowej, tak, musi zostać zbudowana poprzez wybór decyzji o tym, że elektrownia ma być na północy. Po trzecie, wydając 150 miliardów, estymujemy, że cena prądu w Polsce w porównaniu do tego, jaka ona będzie w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii czy w Portugalii tak a propos OZE, w Niemczech OZE, jaka ona będzie w Polsce. I wtedy po prostu mamy jakby świadomość decyzyjną i możemy wtedy o tym dyskutować i tak dalej. Natomiast dyskusja o tym, czy to jest 150 miliardów, to jest taka sama dyskusja jak o tym, że na Mierzeję Przekop wydaliśmy 2 miliardy i byłem 2 tygodnie temu, jeden jacht tam przepłynął. No nie róbmy więcej takich projektów. Albo Azoty zbudowały piękne polimery, tak, które teraz się zastanawiają, co z tym zrobić i wielka spółka trzeszczy w posadach, bo jest zadłużona na roczny przychód. W związku z tym takich projektów nie wolno tak po prostu
robić. Przekop jeszcze jest sprawą niezakończoną. Oczywiście, jak będzie zakończona, będziemy oceniali.
Ja wierzę, nie. Uważam, że oceniać możemy już teraz, bo żaden prywatny przedsiębiorca nie wydałby 2 miliardów złotych przy założeniu, to sobie przekopię, a potem będę się zastanawiał, co z tym zrobię. Tak nie wolno takich rzeczy robić. Takie rzeczy należy ułożyć w pełne zarządzanie projektem i wszystkie towarzyszące inwestycje i tak dalej powinny być dograne, żeby w momencie, kiedy to ukończyliśmy, możemy mówić, tak, jesteśmy gotowi do eksploatacji.
Znaczy, cenę energii poznamy, jak nasz, właśnie ten pełnomocnik do spraw infrastruktury energetycznej będzie wyposażony w dane do negocjacji, jak ten kontrakt ma wyglądać z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Będziemy musieli na pewno jakieś tam zgody uzyskać. W związku z tym będzie musiała być podana cena, ta cena różnicowa, do której będziemy się odnosili. Bo ustalimy jakąś cenę za megawattogodzinę i jeżeli będzie powyżej tej ceny, no to podatnicy się zrzucą dla tego, który eksploatuje tę elektrownię. Jak będzie poniżej, no ten, który eksploatuje, zarabia, zwróci to państwu. Czyli już wtedy poznamy tę cenę energii. Niewątpliwie udział podatników tu będzie duży. No, czy chcemy, czy nie chcemy. No, to jest tak duża inwestycja, że gdzieś te pieniądze musimy zagregować, zebrać, żeby to sfinansować. Zaletą na takiej elektrowni jest na pewno to, że ona pracuje dużo dłużej niż takie konwencjonalne elektrownie, czyli 40 lat, powiedzmy, możemy tutaj rozliczać kontrakt, ale ona będzie pracowała 60 do 80 lat. Problemem oczywiście jest to, że mamy odpady. Więc każdy sposób przetwarzania, czy też wytwarzania energii łączy ze sobą jakieś elementy, nazwijmy to ryzyka i krytyczne, które no nie budują takiego procesu w pełni zadowalającego. Gdybyśmy mieli opanowaną syntezę termojądrową, to byśmy rozwiązali na pewno wszystkie problemy nie tylko Polski, ale i całego świata, no ale pewnie jeszcze daleko do tego rozwiązania. W związku z tym musimy szukać takich rozwiązań, które zapewnią nam no, elementarny dostęp do energii elektrycznej. No zgadzam się z panem, że on musi być...
Wiatraki generują teoretycznie najtańszą.
Najtańszą i to jest... No oczywiście to zostało zablokowane.
Zablokowaliśmy, zniszczyliśmy i tak dalej. Mamy Bałtyk.
Nie my zablokowaliśmy, tylko zablokowało to Prawo i Sprawiedliwość. Wielki, że tak powiem, destruktor polskiej energetyki, minister Tchórzewski. To było działanie absolutnie antypolskie. Tak powiem, konsumenckie.
W momencie, kiedy się świetnie rozwijało.
Tak jest.
Dobrze, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będziemy trzymać kciuki za naszą pierwszą elektrownię jądrową, zwłaszcza, że poparcie w społeczeństwie jest. Badania też były i też było przez parę lat informacje, dlaczego to na północy Polski. Tutaj zwracam się do pana prezesa Romana Szczepana Knitera. Bo...
Ale chyba i polityczne takie poparcie jest, bo ja bym nie powiedział, że jest tutaj jakaś kontrowersja, prawda?
I było dużo spotkań też z mieszkańcami. Doszło nawet do sytuacji, że mieszkańcy okolicznych miejscowości sami bardzo chętnie widzieliby te inwestycje u siebie. Więc jeśli udało nam się zrobić taką robotę i przekonać ludzi, no to nie można też tego zaprzepaszczać.
Przy czym pierwsze tematy związane z budową elektrowni jądrowej mają już historię jaką? 20-30 lat?
Po
89 roku dyskusja zaczęła się i w zasadzie pierwsze zdarzenia zaczęły się w 2009 roku, czyli to jest 15 lat. Natomiast no, Żarnowiec stary, no to są końcówka lat 70., w drugiej połowie 80. lat rozpoczęcie prac przygotowawczych. I na początku 90 roku referendum, najpierw lokalne i decyzja rządu Tadeusza Mazowieckiego o zamknięciu projektu.
No to teraz coś w związku z handlem. Kluby PiS i Lewicy wniosły o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Wczoraj się to działo. Kluby KO, PSL, Polski 2050 i Konfederacji opowiedziały się za skierowaniem projektu do komisji. Głosowanie będzie podczas następnego posiedzenia Sejmu. I teraz przypomnę, o czym projekt przewiduje. Dwie niedziele handlowe w miesiącu. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie. Pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny od 6 dni przed do 6 dni po dniu pracy w niedzielę. Co zrobić z handlem w niedzielę, bo już nam się namieszało, mam wrażenie, bardzo. Kiedy został wprowadzany, był wprowadzany, był silny opór. Kiedy trwają dyskusje, żeby poluzować, silny opór. Ja się gubię.
Ale bo politycy zrobili z tego sprawę polityczną i wszyscy tak, związkowcy mają to na sztandarach i machają tą szabelką cały czas na rzekomo uciśnianego pracownika w centrach wielkich handlowych, jeszcze zagranicznych. Lewica teraz robi z tego swój wyróżnik, tak, żeby się wyróżnić właśnie z różnych partii politycznych i jak widzimy, różne opcje lewicowe też biorą to na sztandary i to jest chyba podstawowy problem tego, że tu nie ma dyskusji merytorycznej. Jak spojrzymy teraz, niektóre izby biorą w obronę tak zwane małe sklepy, które teoretycznie miałyby w tą niedzielę zarobić przy zamkniętych innych wielkogabarytowych sklepach, zarobić, ale na co? No nie da się jednym dniem zarobić tak naprawdę na swoje utrzymanie i oszukać tego rachunku ekonomicznego. Więc ja myślę, że tutaj problem jest niestety tak braku merytorycznej dyskusji, bo ona jest emocjonalna, ona nie jest merytoryczna. No i ja tu powiem szczerze, że niestety nie widzę szans na to, żeby oni się dogadali, bo tu każdy mówi co innego. Każdy stoi na swojej barykadzie i każdy używa tej takiej demagogii troszeczkę.
Ja uważam też, że jak już przebudowaliśmy ten cały łańcuch różnych zdarzeń, to już niech ten łańcuch zostanie. Chyba, że są jakieś ewidentne korzyści, ktoś potrafi pokazać ewidentne korzyści nie tylko dla pracodawców, ale dla wszystkich uczestników tego zdarzenia. Gdyby były ewidentne korzyści, no to należy rzeczywiście poddać pod głosowanie takie rozwiązanie. Ale jeżeli to ma być tylko takie mieszanie w tym samym kubku tej samej wody i nic z tego nie wynika, no to szkoda czasu, bo to tylko niezdrowe emocje i nic więcej poza tym.
I nawet ja dopowiedziałbym jeszcze, że albo wróćmy do tego, co było kiedyś, na co chyba już nie ma zgody, to znaczy, że mamy pełen liberalizm i po prostu tak. Jeżeli są sklepy, które chcą być otwarte, są otwarte, jeżeli chcą ludzie przyjeżdżać w niedzielę i spędzać cały dzień w galerii, to mają prawo to robić, co miało swoje zalety, dlatego że znowu reprezentując trochę, czy patrząc także przez pryzmat nie tylko Trójmiasta samego, ale także okolic, bardzo wielu ludzi z okolic Trójmiasta niedzielę wykorzystywało na moment spędzenia w Trójmieście. Tak? Odwiedzali galerie, robili zakupy, poszli czasami do kina i tak dalej. To było po prostu wyprawa do miasta, bo to był jedyny dzień wolny, który rzeczywiście też mają, bo w sobotę bardzo często ludzie po prostu pracują albo mają dodatkowe obowiązki domowe i tak dalej. Tak? Więc uniemożliwienie im tego, tak prawdę mówiąc, no, pozbawiło wielu tych ludzi tak? takiej formy spędzania czasu. Oczywiście to generowało popyt i tak dalej. Natomiast jak już to zamknęliśmy i podjęliśmy taką decyzję, to wszystkie pomysły takie, co druga niedziela, może pierwsza, ostatnia, to jest absurdalne. Nikt nigdy nie wie, kiedy, co jest otwarte. W związku z tym, tak prawdę mówiąc, ja jestem zdania, że wręcz należy po prostu całkowicie, jeżeli chcemy, żeby niedziele były jakby niehandlowe, to po prostu zróbmy 2-3 niedziele, tylko i wyłącznie te przed świętami, żeby wszyscy spóźnialscy mogli zrobić prezenty, a cała reszta po prostu niech jest wolna, nauczyliśmy się z tym żyć, tak? Okazało się, że żyjemy i tyle. I po prostu doprowadźmy do... I zakończmy temat, bo rzeczywiście dyskusja polityczna, który związkowiec da więcej, jest po prostu absurdalna.
Zgadza się. Tym bardziej się zastanawiam, czy to w ogóle ta dyskusja ma jakikolwiek sens w sytuacji, kiedy tak technologia się rozwija, jak się rozwija. I naprawdę za kilka lat możemy dojść do sytuacji, że chcąc, nie chcąc, piątek będziemy mieli wolny. No a wtedy mamy dni handlowe w piątek i sobotę. Chyba, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby i w sobotę pozamykać.
Właśnie. Ale też pamiętajmy, że Polacy są ciężko pracującym narodem na tle jakby Unii Europejskiej i tak dalej, więc w tym kontekście jakby ten jeden dzień wolny, gdyby on naprawdę był wolny, tak, to wydaje mi się, że po prostu nauczyliśmy się z tym żyć, tak, i tyle. Natomiast nie mieszajmy co drugi, co trzeci, kto chce, każdy chce błysnąć, tak jak tutaj prezes
lotniska. Z drugiej strony jeszcze widać, bo ja też obserwuję te małe sklepy, te, które się, że tak powiem, zostały jeszcze ostatnie resztki na osiedlach. to naprawdę jak spojrzycie na ceny w tych sklepach, to to jest tam razy trzy, razy cztery. To człowiek tam raz wejdzie i już nie chce wchodzić. Nie mówię teraz o Żabkach, nie mówię o sieciach, tak? Nie o franczyzie, tylko mówię o takich prywatnych sklepach. Też się nie da z tego przeżyć. No nie da się po prostu.
No tak, no bo straszymy klientów potencjalnych, bo jak wejdzie taki w niedzielę, to już nie przyjdzie w poniedziałek, bo będzie myślał,
że to jest samy pewien. On tam nie przyjdzie, on tam przyjdzie jak jest w desperacji.
Tak. Tak.
No to teraz turystyka, bo niebawem będą wakacje. Okazuje się, że turystyka w naszym kraju w ubiegłym roku wróciła do stanu sprzed pandemii. Jak podał Polski Instytut Ekonomiczny, liczba noclegów udzielonych w ubiegłym roku osiągnęła 93 miliony 300 tysięcy, co oznacza ponad 3,3% wzrostu wobec 2022 roku. Jak się to udało i czy uda się utrzymać ten wzrost i z drugiej strony przecież też w 2022 inflacja szła nieźle do góry. W 2023 też nadal mamy inflację, nadal ona idzie. Natomiast rzeczywiście turystyka tania nie jest, a ludzie wyjeżdżają.
Jestem przekonany, że się uda. Wyniki po 5 miesiącach tego roku, 20% wzrost. Ja mówię o wyjazdach czarterowych, czyli Polaków za granicę. Hula. Słuchajcie, tour operatorzy mają wyprzedane całe wakacje. Naprawdę, jeśli chodzi o zagranicę, jest szaleństwo. Teraz pamiętajmy o tym rynku krajowym. Tak, siła nabywcza nasza rośnie, pensje nasze rosną. No i ten bon turystyczny, który był w czasach pandemii, on bardzo mocno pomógł, bo on właśnie rozhulał tą drugą nogę, tą krajową, tego popytu krajowego, gdzie niektórych nie stać na wakacje zagraniczne, no i wtedy bardzo chętnie odwiedzają różne miejsca w Polsce. I wszystkie dane, które dzisiaj spływają, to nawet są takie dane przeciwne do gospodarek europejskich, bo tam w gospodarkach europejskich jest taka stabilizacja, taka spokojnie, bo różnie z gospodarkami różnych państw jest tam stagnacja, bym powiedział, a u nas jest zielona wyspa i wszystko się kręci, więc myślę, że ta troszeczkę czasami nasza Ułazja, taka fantazja ułańska, to jest tak jak w komunie, zarabialiśmy 1000, a wydawaliśmy 3, no i tak to działa.
Przed tym trochę przestrzegajmy, to znaczy, żeby słuchacze tak nie zrozumieli, że to zachęta.
Czyli jak wyjeżdżamy, to nie na kredyt, odkładajmy.
Ja tylko powiem, że z tego trzeba się cieszyć. To bardzo dobrze, że Polacy jeżdżą, że znajdują czas i pieniądze na to, żeby podróżować i podróżują pewnie, tu prezes lotniska ma najlepsze dane, więc podróżują rzeczywiście tymi czarterami poza Polskę, natomiast w Polsce chyba też nie jest tak źle i też jest dużo pięknych miejsc, gdzie też Polacy odwiedzają. Natomiast ta statystyka też jakby odwiedzin, ona też pokazuje, że jest dobrze, ale nie aż tak dobrze, żeby piać. W tym sensie, że statystyka dynamiki wzrostów jest fajna, ale jak popatrzymy na to, że tam te 60% ludzi gdzieś pojechało na więcej niż 2 dni w roku, tak? A jak zerknąłem przed programem na statystykę GUS-owską, bo były badania tam z ostatnie 2 czy 3 lata jakieś, tak? To okazuje się, że więcej niż 10 dni, to już jest tylko połowa z tych ludzi, tak? To by to oznaczało, że realnie około 30% ludzi jedzie na realny urlop, no bo realny urlop 10 dni, nie mówmy o 3-dniowym czy 4-dniowym urlopie, to jest wyjazd weekendowy, tak? W związku z tym cieszmy się, że ta statystyka i dynamika jest dobra, potencjał jest duży, bo życzmy tego Polakom, żeby 60 czy 80% ludzi było w stanie pojechać na 10-dniowy urlop.
No rzeczywiście, wygląda to nieciekawie, jeżeli chodzi o ilość dni, na które wyjeżdżamy. To jeszcze pytanie do pana prezesa Kloskowskiego. 6 milionów pasażerów pęknie w tym
na
roku?
Na pewno jest tylko pytanie, o ile pęknie.
Miałam na myśli pasażerów, którzy przewijają się przez nasze piękne gdańskie lotnisko. Ja zawsze będę mówiła,
że jest piękne. I co ciekawe, obecnie na rynku największe wzrosty procentowe mają właśnie lotniska nastawione na czartery. Także ta noga turystyczna, ta noga czarterowa, ona jest silnikiem, który dzisiaj rozpędza. Tak jak tanie linie jeszcze cały czas są, tak się otrzepują po tym pobitewnym COVID-zie i one rosną tak organicznie, stopniowo wyważenie, to czartery to jest szaleństwo.
No to proszę Państwa, na koniec 3 minutki czasu. Komisja Europejska zaproponowała dosyć wysokie cła na chińskie samochody elektryczne, których tysiące już stoi w europejskich portach i tylko czeka na wjazd do europejskich miast. Chińczycy, Pekin twierdzi, że no jak to wejdzie w życie, a może wejść już od 1 lipca, to możemy spodziewać się działań odwetowych. No i jakie skutki, czy to jest już wojna handlowa i do czego to może doprowadzić?
Znaczy może no na pewno to jest taki początek, przynajmniej zapowiedź wojny handlowej. Natomiast to jest też taki sygnał o tym na temat, jak będziemy produkować te samochody. Jaka technologia? Czy to będzie technologia właśnie bateryjna, gdzie te nazwijmy to metale ziem rzadkich są decydujące o tym, czy rzeczywiście tę produkcję można utrzymać, podtrzymać i rozwijać, czy też inna technologia. I tutaj technologia wodorowa, czyli to, co akurat Chińczycy akurat nie mają tutaj specjalnie za dużo rozwiązań. Tu akurat Japończycy i to japońska Toyota, która seryjnie od 10 lat produkuje samochód na terenie Niemiec. I Niemcy są takim najlepszym miejscem do takich eksperymentów. W związku z tym nie wiemy, która technologia. Na pewno Unia Europejska nie chce się uzależnić od jednego producenta i od jednego dostawcy różnych niezbędnych komponentów do produkcji baterii czy też elementów samochodu. Zobaczymy. W drugą stronę też są cła chińskie na produkty samochodowe z Europy.
Ja taki komentarz tylko zrobię, bo czytając tą informację, tak a propos cła już chyba są, to jest tylko kwestia zmiany ich skali, bo tak. One są chyba na poziomie 10%, a teraz są rozważane do 40 prawie tam na jakiś koncert, który jest stricte rządowym koncernem. Natomiast tak myśląc o tym, to chyba bym powiedział, że trochę hipokryzji jest w tym wszystkim, dlatego że jak mówimy o tym, że elektryki są receptą na to, żeby smogu nie było i żeby uzdrawiać nasze środowisko i tak dalej, to tak prawdę mówiąc nie powinniśmy żadnych barier robić, tylko ściągajmy te samochody elektryczne, niech one wszędzie jeżdżą i tak dalej. Mówię to z uśmiechem, dlatego że absolutnie chyba nikt już nie wierzy w to, że rozwiązania jakby samochodów elektrycznych mają pomóc w eliminacji smogu, co dowodzi, co nawet. Byłem ostatnio w Berlinie i przeczytałem przed wyjazdem do Berlina statystykę, jak bo tam jest mnóstwo, no, świetnie to jest zorganizowane, nie można starymi samochodami wjeżdżać, rowery jeżdżą i tak dalej, tak? Ale oni robią cykliczne badania co kwartał, jakie jest zanieczyszczenie w Berlinie środowiska od momentu, kiedy wprowadzili, wyeliminowali te stare samochody. Bez wpływu. Bez wpływu. W związku z tym, naprawdę, jest tak, że tu biznes decyduje o tym.
Oczywiście.
I duży biznes, a nie
producenci,
myślenie
gdzie są?
O zanieczyszczeniu i tak dalej.
W Niemczech, we Francji i we Włoszech. Tak, no.
I tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Krzysztof Kilian, były prezes PGE, były minister łączności, Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Roman Szczepan-Kniter, wiceprezes firmy Landsberg. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.